studiu profesor Maciej Gdula, poseł Lewica. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Socjolog i poseł. Jeden temat z wczorajszą burzliwą debatą, chociaż dość taką dla polskiej klasy politycznej nieoczekiwanie być może zgodną, czyli reparacje, ale najpierw kryzys energetyczny. Przed sekundą Wojciech Jakubik powiedział, że być może warto byłoby pomyśleć nad tym, jak zachęcić bardziej, no tak instytucjonalnie Polaków do oszczędzania energii, czyli jakimiś limitami. Lewica też by popatrzyła na Szwajcarię, na Włochy i powiedziała, może to jest droga na walkę z kryzysem energetycznym.
Myślę, że rząd się bardzo boi tematu oszczędzania energii, bo wie, jak wygląda sytuacja polityczna, jak wygląda podział polityczny. Jeżeli cały czas się spieramy tak, że w powietrzu można siekierę powiesić i są powody do tego oczywiście, no to ciężko jest uzyskać zgodę co do oszczędzania energii, a do tego musi być społeczna zgoda. Bo rzeczywiście, jak to będzie kolejny temat, Morawiecki mrozi Polaków, no to jasne, że no się unika tego tematu.
Mamy jak to, że Donald Tusk wyjdzie i będzie to krytykował, mamy to jak mamy tak w banku, a Lewica?
No właśnie, ja rozumiem, dlaczego się o tym nie mówi, a jednocześnie strasznie mnie to denerwuje, bo oszczędzanie energii jest sensowne. Po pierwsze, jesteśmy w stanie dzięki temu trochę obniżyć jej ceny. Po drugie, jest mniejsze zapotrzebowanie na energię z Rosji. To też jest bardzo ważne. Po trzecie, budujemy dobre nawyki i wspieramy klimat w ten sposób. No to są wszystko dobre rzeczy.
Ale czy mandatami? Czy może jednak mechanizmy rynkowe? Ja wiem, że Lewica nie zawsze lubi rynek, ale może on tutaj idealnie działa. Jest droga energia, to mniej zużywamy, tyle.
Jasne, że to częściowo działa, ale na przykład można by było zacząć od tego, żeby przykład szedł z góry. Na przykład w budynkach rządowych można by było trochę obniżyć temperaturę. Tak? Pokazywać, że to się da zrobić, to, że to nie jest jakaś ujma na honorze.
Nie dość, że urzędnicy nie mają podwyżek, to się mają mieć zimno. Bardzo pana ministra,
O tym właśnie mówiłem, że ten spór, polaryzacja prowadzą nas do wiecznych konfliktów, nic nie możemy załatwić. Ale przecież nikt nie chce zamrażać tych ludzi. Chodzi o obniżenie nawet o 1 albo 2 stopnie. To są już spore oszczędności. A to jest ważne też z punktu widzenia tego jakby cen energii i tego, jakie to ma przełożenie na gospodarkę. To jest, z gospodarki płyną naprawdę niewesołe sygnały.
Wczoraj w Sejmie debata, ja byłem w Karpaczu, też tam takie sygnały, że przemysł zwalnia produkcję i zaczyna powoli zwalniać pracowników.
No właśnie, stanęła budowlanka w zasadzie i to ze względu na ceny kredytów z jednej strony, ale z drugiej strony ze względu na ceny energii, czyli są dwa czynniki, które w zasadzie zamrażają budownictwo w Polsce. No być może teraz właśnie jest ten moment, nie żeby czekać, aż firmy pozwalniają ludzi, tylko zapowiedzieć i przygotować na to środki, zapowiedzieć wielkie programy modernizacyjne, ociepleniowe, bo coś ci robotnicy będą mieli do roboty i firmy dostaną sygnał, że będzie pomoc na to. I trzecia sprawa, przygotujemy się na kolejną zimę i będziemy zużywać mniej energii. No, moim zdaniem to jest ten moment, nie w przyszłe wakacje, bo też chyba najgorszym czasem będzie czas kampanii do podejmowania takich mądrych decyzji.
Ale Lewica jest gotowa złożyć projekt mandatów, ogrzewać swój dom powyżej 19, może nie jak we Włoszech, u nas jest inna kultura, 20 stopni, to przychodzi pan policjant i wystawia mandat?
Nie, no myślę, że tego nikt nie chce. Dlatego ja proponuję, żeby... można by było tak zrobić, gdyby była wielka społeczna zgoda co do tego. Wszyscy oszczędzamy energię i mandat dostaje tam co setna osoba. To okej. Okay. Ale nie ma atmosfery na mandaty. To jest jasne. No, nikt tego nie chce. No, też część osób jest przyzwyczajona, że ma ciepło w domu. No, musi to wszystko przejść raczej powoli. Jak moim zdaniem dostaną pierwsze rachunki, to stwierdzą, że jednak nie lubimy tak ciepła w domu.
Ale
i ten mechanizm, o którym pan redaktor mówił.
Polega postęp, że już nie śpimy w szlafmycach i że szlafmyca trafiła jako wyraz do języka archaicznego, bo mamy ciepło w domu, a nie
myślę,
zimno
że
w nocy.
Na Instagramie można by było wylansować znowu modę na szlafmyce i różne szlafmyce i rynek szlafmyc.
Tylko czy do tego chcemy dążyć? Ja bardzo lubię XIX wiek, ale nie wiem, czy akurat do tamtego czasu pod względem ekonomicznym bym wracał dla każdego.
Jasne, że wszyscy chcemy zachować jakiś styl życia, tak, który
osiągnęliśmy. Powieść Dickensa są bardzo urokliwe, ale nie wiem, czy każdy każde dziecko chciałoby się wychowywać w świecie Dickensa.
Ale chyba tak naprawdę jest jakaś droga pomiędzy. Wiem, że to może nie jest jakieś wyjątkowo atrakcyjne stwierdzenie, ale jest coś pomiędzy. Znaczy można trochę obniżyć temperaturę, można trochę oszczędzać energii, może iść przykład z góry. Znaczy tutaj nie od razu trzeba przesyłać policmajstra z mandatem.
Lewica w swoich budynkach w Sejmie będzie wygaszać prąd demonstracyjnie? Będzie jakaś akcja lewicy?
Dobrze by było, żeby cały Sejm dawał przykład. Myślę, że Sejm, ministerstwa, prezydent powinni zacząć akcję Oszczędzamy Energię.
Dlaczego tego nie robią? Bo tutaj nie ukrywam, ja też nieraz pytałem polityków, zaraz znowu zapytam, gdzie minister Buda, naszym gościem po godzinie 8, też go zapytam, czy w jego ministerstwie są jakieś akcje robione oszczędzania, bo inne kraje już to robią. Czy inni politycy niemieccy na przykład już mówią o tym kryzysie, polscy nie mówią, nie wiem dlaczego.
Jak mówią niemieccy, to już mogiła. Tego tematu nie ruszymy w takim razie w Polsce. Ale tak zupełnie szczerze, serio, to no, ja jestem gotowy. Ja też oszczędzam. Na przykład jeżdżę więcej na rowerze teraz. Nawet jak gdzieś mam, łatwiej mi jest pojechać samochodem, to wybieram rower, żeby oszczędzać paliwo. Tak? Z tych wszystkich względów, o których mówiliśmy. Dzisiaj też tutaj przyjechałem na rowerze.
Tytuł zaraz będzie taki, by poseł lewicy przesadza Polaków na rower. I
właśnie.
Bo to nie jeden polityk partii rządzącej też się nad tym naciął, jak go pytano, jak będzie oszczędzał w czasie inflacji. Ktoś powiedział, że będzie mniej chodził do restauracji i się zrobiła z tego medialna burza.
No właśnie, więc ja nie wprowadzam przymusowej jazdy na rowerze, ale zachęcam do tego też. W wielu miastach łatwiej się jeździ na rowerze dzisiaj niż samochodem, więc to jest dodatkowa korzyść, bo się oszczędza czas.
Ostatni temat, elektrownia jądrowa w Polsce. Wydaje się, że Lewica, zwłaszcza partia Wiosna i Zieloni, czy była partia Wiosna, są takie dwa ugrupowania w polskim Sejmie, to są przeciwko elektrowni jądrowej. Dalej tak jest, czy już ten kryzys...
Tak, nie są atomowymi entuzjastami, ja bym to tak określił, bo to też nie jest tak, że my, nie wiem, robimy rejtana przed elektrownią atomową, natomiast mamy wątpliwości, które wynikają z analizy tego, co dzieje się, jeżeli chodzi o budowę elektrowni atomowej.
No tak, ale patrzymy na Niemcy, one zdaje się przedłużą pracę tych...
Oczywiście, gdybyśmy mieli elektrownie atomowe...
Nawet niemieccy zieloni już zaczynają na ten atom patrzeć inaczej.
Gdybyśmy mieli elektrownie atomowe, no to nie bylibyśmy zwłaszcza w tej sytuacji zwolennikami ich zamykania. To jest jasne. Natomiast jesteśmy w innej sytuacji. Będziemy musieli zbudować elektrownię atomową. Więc jeżeli ktoś mówi, że w odpowiedzi na ten kryzys będziemy mieli elektrownię atomową, no to przepraszam, ale to jest bzdura, bo będziemy mieli elektrownię atomową za 15, za 17 lat.
To
jest,
rząd mówimy obiecuje o tym. W 33 pierwszy reaktor.
Ho.
No, jest rząd to ambitny plan.
No, powiedzmy szczerze, rząd przekopywał Mierzeję Wiślaną 6 lat. Więc jeżeli ja słyszę, że w 10 zbuduje elektrownię atomową, no to mam mocne podstawy, żeby nie wierzyć. Też druga rzecz to jest to, że zazwyczaj przeciąga się czas budowy, ale też przekraczane są koszty. To są i prawdopodobnie nie zbudujemy za te 200 miliardów złotych elektrowni atomowej, a możliwe, że to będzie 300, a jeżeli byśmy na przykład te 100 z nadwyżki wykorzystali na OZE, to mielibyśmy szybciej tanią energię i zieloną.
Na Niemcy ta energia z OZE ani nie jest tak bardzo tania, ani nie jest tak bardzo stabilna. Na cały czas.
Oczywiście.
Gdyby tak było, nie włączyli, nie przedłużyliby tych reaktorów jądrowych.
To jest jeden z największych problemów, to jest przechowywanie energii rzeczywiście dzisiaj, ale też na przykład w Polsce funkcjonują przynajmniej dwie, o których wiem, elektrownie szczytowo-pompowe. Być może trzeba rozwijać właśnie takie magazyny energii. I też się
tylko, że
też
robienie takich energii to jest próg wodny i tutaj z kolei trzeba wyważyć głosy ekologów, które są chyba dla pana profesora, dla pana posła ważne, bo koledzy mówią, nie róbmy stopni wodnych, bo to degraduje rzeki. No i
no tak, ale jednocześnie mówią to ludzie, którzy nie mają żadnego problemu w tym, że Polska jest zaćkana billboardami i krajobraz jest w zasadzie zasłonięty przez reklamy. No, nie kupuję tego.
Patrzę na ten pobór energii, na generację energii. Niemalże codziennie to moje nowe hobby i czasami fotowoltaika w Polsce to jest mniej więcej 33% generacji energii, więc nie jest tak najgorzej.
Tak, chociaż w miksie wciąż mamy, to jest 15%.
To jest ciągle...
Jesteśmy w tyle za Niemcami, tak to ujmę.
Albo, no zależy, tej zimy, to możemy, no, nasz system oparty na węglu może być akurat bardzo innowacyjny i bardzo do przodu, jak w Niemczech energii zabraknie, a tak może być, a Polska ma te nasze elektrownie cieplne, ja wiem, że one stare i że one na węgiel i są fu, ale dają energię stabilną i trwałą. I tak będzie pewnie tej zimy. Profesor poseł Maciej Gdula-Lewica naszym gościem. Reparacje. Wczoraj debata, patrzę na wyniki głosowania, 4 posłów Lewicy się wstrzymało, w tym pan poseł. Dlaczego? Dlaczego pan nie był przeciw, jak 4 posłów Koalicji Obywatelskiej, tym pani Jachira? Mhm.
Wstrzymałem się, bo uważam, że ten temat jest wywołany na wybory i to jest mój podstawowy problem z nim. To znaczy, wywołany jest po to, żeby budzić emocje, żeby pogłębić podziały w Polsce i żeby szachować opozycję.
Wczoraj, a jakie podziały podczas... to głosowanie za 37 posłów, 4 przeciw, 15 wstrzymało się, to gdyby tak wyglądały głosowania w polskim Sejmie, to mielibyśmy bardzo mało podzieloną, aż za mało podzieloną demokrację.
Myślę, że opozycja w swojej większości stwierdziła, że właśnie nie chce brać udziału w tej grze, już zagłosuje za reparacjami, za tą uchwałą, żeby nie podkręcać atmosfery. Ma to swoje
nie sensowne przesłanki.
Ja uważam, że działy się rzeczy oburzające w tym Sejmie. Na przykład Janusz Kowalski nazywał opozycję Volksdeutschami. Radosław Fogiel mówił o tym, że w zasadzie Niemcy są po stronie Putina, pomagają Putinowi na Ukrainie.
Jak się popatrzy na politykę energetyczną Niemiec, to nie wiadomo, czy ona przez 7, gdzie przez więcej, przez 15 lat była w zasadzie ręka w rękę z Rosją.
No, jeżeli się popatrzy na polską politykę energetyczną, można powiedzieć dokładnie to samo. Importowanie czasami nawet 17 milionów ton węgla z Rosji. Były takie lata, to w 2018 chyba. Cały czas importujemy ropę z Rosji, co drugi litr wlewany do baku jest litrem od Putina. Pamiętajmy o tym.
A z drugiej strony ciężko i za duże pieniądze wybudowaliśmy gazoport, wybudowaliśmy Baltic Pipe i robiliśmy wszystko, żeby od gazu się odciąć.
To prawda, jeżeli chodzi o gaz, szukaliśmy alternatyw i to jest, i dlatego tak rząd dużo o tym mówi, ale w innych, w innych obszarach nie było tak dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o reparacje, też myślę, że
Ale to wczoraj, bo wczoraj Ursula von der Leyen mówiła o tym, że trzeba było słuchać Polski, to samo mówiła premier Finlandii, więc wydaje się, że jednak ta Warszawa miała lepszą ocenę niż Berlin, że Berlin trochę zawinił w polityce wobec Putina. Nie wybielajmy tak bardzo tego Berlina.
Cieszę się, że pan redaktor przywołał tę debatę w Parlamencie Europejskim, bo to pokazuje właśnie różnicę między sytuacją Polski i Europy. Europa szuka rozwiązań na przyszłość, Polska odwrócona jest w przeszłość i szuka tematu, który może być dobry na kampanię i w oczywisty sposób poróżni nas z Niemcami i poróżni nas z Izraelem. I to się już zresztą dzieje.
Jest jeden tekst w Times of Israel. Nie wiem, czy najmądrzejszy. Nie wiem, czy to jest na pewno tak, że powinniśmy na każdą taką enuncjację prasową w prasie izraelskiej reagować histerycznie.
No,
zareagował
w Izraelu, na przykład jest ambasador emocja... w Stanach Zjednoczonych, Marek Magierowski, więc to rząd jednak uznał, że
warto
to jest
zareagować.
Warta sprawa.
Ta emocja antypolska jest w Izraelu obecna i trzeba się z tym liczyć.
Ale też, panie redaktorze, jeżeli Arkadiusz Mularczyk wychodzi na trybunę wczoraj i mówi, że ten raport jest w całości merytoryczny, nikt go nie kwestionował, a jednocześnie w raporcie jest wskazane Jedwabne jako miejsce, gdzie Niemcy zabili Żydów, Żydów obywateli Polski, to nie jest poważne. Albo chodzi o coś innego. Chodzi o to, żeby rzeczywiście budować obraz Polski jako to zawsze niewinnej ofiary i pokazywać, że w ogóle nie było Jedwabnego.
Jasne, ale jeżeli Włosi czy Grecy się o reparacje ubiegają, jeżeli Namibia uzyskała w Namibii, nie każdy mieszkaniec nie współpracował z kolonialnym państwem niemieckim, prawda?
Namibia uzyskała. To jest ciekawy przypadek, bo to też jest sprawa sprzed 100 lat.
Tak.
I na pewno Namibijczycy zupełnie inną strategię obrali. Są po pierwsze bardzo daleko od Niemiec. To nie jest ich bliski sąsiad. A druga sprawa to znaleźli sojuszników w Niemczech, którzy byli rzecznikami ich sprawy. My idziemy na to jakąś totalną konfrontację z Niemcami.
Ale to może Lewica, skoro pan poseł ma dobre kontakty z niemiecką Lewicą, to trzeba im powiedzieć, że są kwestie. Teraz to jest na Lewicy bardzo modne. Patrzymy na Stany i kwestie niewolnictwa, patrzymy na chociażby protesty przy okazji pogrzebu Elżbiety II. gdzie wiele osób wskazuje, że to jednak jest korona, która jest postkolonialna i że ma swoje rachunki do zapłacenia. Myślałem, że lewica w Polsce także powie, że są te rachunki krzywd, że jednak tu Niemcy byli kolonizatorami, że grabili, że mordowali, że wywozili i że trzeba te rachunki także de facto kolonialne rozwiązać. Dlaczego na Zachodzie tak lewica mówi, a u nas mówi, że nie trzeba?
Myślę, że przede wszystkim nikt nie kwestionuje tego, co się stało podczas II wojny światowej. Znaczy, my jesteśmy raczej tymi, którzy mówią, pamięć jest konieczna, musimy o tym mówić. Wina niemiecka jest oczywista, jest też winą w jakimś sensie dziedziczoną. Ale to, czy to ma oznaczać, że będziemy zachęcać do wypłacenia od razu reparacji, że ta kwestia będzie kluczową kwestią w relacjach polsko-niemieckich?
Ale to ciekawe, bo
myślę, że niekoniecznie.
Bo pan powiedział, że nie patrzmy w przeszłość. Jak się patrzy na zachodnią, a zwłaszcza amerykańską lewicę, no to tam ten element resentymentu, zwłaszcza rasowych, jest bardzo silny. Tam ta lewica w przeszłość patrzy bardzo mocno i bardzo silnie się domaga, żeby te resentymenty były zadośćuczynione finansowo również.
Ja mam też osobiście, powiem, pewien kłopot w domaganiu się odszkodowań dla kogoś, kto nie był bezpośrednio ofiarą przemocy. Na przykład moja babcia była przymusową robotnicą w Niemczech i dostała odszkodowanie za tę pracę w latach 90. Czy ja wiem, moim zdaniem przyjęcie przez nią tych pieniędzy było stwierdzeniem, dobrze, to jest jakieś zadośćuczynienie, przyjmuję to, uważam, to jest jakieś tam wyrównanie rachunków. Byłem mały wtedy, nie rozmawiałem z nią na ten temat, ale to jest zawsze trochę inna sytuacja niż kiedy ludzie, którzy nie cierpieli bezpośrednio, domagają się odszkodowań. Dla mnie to jest, przyznam, to nie jest taka sprawa zupełnie czysta.
Tak. Jasne. To jak będzie cała lewica działać, bo Adrian Zandberg wczoraj mówił z mównicy sejmowej, że trzeba, że jest gotowy. W ogóle, że lewica jest gotowa włączyć się w ponadpartyjną drogę po reparację. Włączycie się? Rozumiem, że nie słowa, nie wiem, czy może pan poseł inaczej zrozumie.
Pewnie nie jestem jakimś najlepszym adresatem tego, skoro się wstrzymałem,
Na lewicy wygrała ta opcja Adriana Zandberga, a nie pana posła.
Adrian Zandberg mówi, że będzie patrzył na ręce na te działania rządu w sprawach reparacji. No myślę, że pan redaktor może patrzeć na ręce Adriana Zandberga.
Oczywiście będę się przyglądał. Maciej Gdula, poseł Lewicy, był gościem.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo.